Jezus przemówił do faryzeuszów tymi słowami: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Rzekli do niego faryzeusze: Ty sam o sobie dajesz świadectwo. Twoje świadectwo nie jest prawdziwe. W odpowiedzi rzekł do nich Jezus: Nawet jeżeli ja sam o sobie daję świadectwo, to świadectwo moje jest prawdziwe, bo wiem, skąd przyszedłem i dokąd idę. Wy zaś nie wiecie ani skąd przychodzę, ani dokąd idę. Wy osądzacie według zasad tylko ludzkich. Ja nie sądzę nikogo. A jeśli bym nawet sądził, to sąd mój jest prawdziwy, ponieważ nie jestem sam, lecz ja i ten, który mnie posłał. Także w waszym prawie jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe. Oto ja daję świadectwo o sobie samym oraz zaświadcza o mnie Ojciec, który mnie posłał. Na to powiedzieli mu: Gdzież jest twój Ojciec? Jezus odpowiedział: Nie znacie ani mnie, ani mego Ojca. Gdybyście mnie poznali, poznalibyście i mojego Ojca. Słowa te wypowiedział przy skarbcu, kiedy nauczał w świątyni. Mimo to nikt go nie pojmał, gdyż godzina jego jeszcze nie nadeszła. Oto słowo Pańskie. Drodzy, trwamy w naszych rozważaniach rekolekcyjnych, wielkopostnych. Rozważaniach o nadziei. Wczoraj mówiliśmy o nadziei krzyża, o tym, że nasz krzyż jest naszą nadzieją, że ten krzyż, który Chrystus dźwiga, na którym umiera, jest naszą nadzieją, jest znakiem, pod którym zwyciężamy. W dzisiejszym czytaniu, pierwszym czytaniu z Księgi proroka Daniela, też widzimy ten ślad nadziei, promień nadziei. Ale widzimy też tych dwóch starców, sędziów, mężów zaufania, tych, których wybrano, aby sądzili lud, wydawali sprawiedliwe wyroki. Ale jak napisano o nich w księdze proroka Daniela, zatracili rozsądek i odwrócili oczy, zaniedbując spoglądanie ku niebu i zapominając o sprawiedliwych sądach. Człowiek, który odwraca swój wzrok od nieba, nigdy nie będzie w stanie wydać sprawiedliwego sądu, gdyż zawsze będzie to sąd ludzki, pozbawiony tego światła, które płynie od Chrystusa. Dlatego tak często jesteśmy rozżaleni, rozczarowani, że spotyka nas niesprawiedliwość, także ze strony przedstawicieli prawa, tych, którzy mają nas chronić, bo zatracili rozsądek i odwrócili oczy, zaniedbując spoglądanie ku niebu i zapominając o sprawiedliwych sądach. Tymczasem Jezus mówi, że ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał życie, będzie miał światło życia. Ja jestem światłością świata. Mój sąd jest sprawiedliwy, bo jestem światłością. Nie ma we mnie żadnej ciemności. Nie ma cienia zwątpienia i niejasności. Ja jestem światłością. Ale dzisiaj chciałbym zwrócić naszą uwagę na taki aspekt nadziei, która jest w nas, która powinna nas ożywiać, nadziei związanej z naszym działaniem, z aktywnością, z tym, że coś robimy. Ta nadzieja, która zamknięta jest w tym, co nazywamy działaniem, naszym działaniem. My wiemy, że Pan Bóg jest tym, który jest sprawcą i chcenia, i niechcenia, powtarzając za świętym Pawłem. Duch Święty jest sprawcą chcenia i niechcenia w nas, działania i zaprzestania działania. Nasza praca codzienna. Niektórzy z nas już zakończyli taką aktywność zawodową, ale jednak przecież ciągle coś robimy. Pamiętam swojego ojca, który był emerytem, który ciągle coś robił. Nigdy nie był nieaktywny. Zawsze podejmował jakieś działanie. Miał zdolności plastyczne, więc te jego działania były twórcze. Coś tworzył. Podejmujemy działanie, pracę. Tylko po co? Dlaczego? Co jest celem naszego działania? Jaka motywacja kieruje nas podejmujących działanie? Dlaczego chcemy działać? Jest taka historia z dawnych czasów. Pewien świątobliwy mnich wędrował przez piękną ziemię francuską, podziwiał piękno przyrody, drzewa, strumienie, łąki. Dziękował Bogu za dar stworzenia, za to piękno, które zostało zamknięte w stworzeniu. Twórcze działanie Boga. Stwórcze działanie Boga. I gdy tak wędrował, mijał wioski, miasta, zamki, doszedł do takiego miejsca, gdzie widział, że kładzione są fundamenty pod jakąś olbrzymią budowlę. Popatrzył, poszedł dalej i doszedł do miejsca, gdzie wydobywano kamienie na tą budowlę. Podszedł do jednego z kamieniarzy, do jednego z robotników, który trudził się nad jakąś bryłą kamienia i pytał go, co ty robisz? No jak to co? No obrabiam ten kamień. No ale po co to robisz? No pracuję na utrzymanie. Mam 8 dzieci do wyżywienia. Moja żona jest chora, też muszę się nią opiekować. Muszę opłacić za miejsce, w którym mieszkamy. Kupić jedzenie, ubranie. No, to jest to. To jest mężczyzna, który bierze odpowiedzialność za swoją rodzinę, za swoje dzieci, za żonę, za utrzymanie. Trudzi się. To piękne. Mnich pokiwał głową, pobłogosławił go, poszedł dalej. Dochodzi do drugiego człowieka, drugiego kamieniarza, który z pasją uderza młotem w żelazne dłuto, odłupuje kawały kamienia. Z tej bezkształtnej bryły wyłania się jakiś kształt. I pyta go, co ty robisz? Co ty robisz, człowieku? A on otarł pot z czoła, strzepnął kurz, popatrzył na niego, popatrzył w kierunku tych fundamentów, które się wznosiły nieopodal i mówi, buduję katedrę. Wznoszę katedrę. Piękny cel. Też utrzymywał rodzinę. Też miał dzieci do wykarmienia. Też dom do utrzymania. Ale on trudził się, bo wznosił dom Boga. Budował miasto Boga. Budował katedrę. Wiecie, jak jest z katedrami? Katedra była pomyślana, zaprojektowana i zbudowana w taki sposób, żeby przedstawić niebo na ziemi. i żeby przedstawić Kościół, jaki on jest, żeby przedstawić to miejsce, gdzie jest Kościół pielgrzymujący, jak my tutaj. Kruchta, gdzie oczekuje na zbawienie Kościół pokutujący, ci, którzy jeszcze nie osiągnęli pełni doskonałości. I Kościół uwielbiony. Katedra miała pokazać człowiekowi, jak wygląda Kościół. I ten człowiek, który mówił, że buduje katedrę, miał świadomość tego, że uczestniczy w budowie Kościoła, w budowie czegoś większego niż on, czegoś więcej niż środki na utrzymanie. Po co ja pracuję? Jaki jest cel mojej pracy? Czy tylko utrzymanie? Czy tylko chleb? Może jakieś ekskluzywne wakacje? Lepszy samochód? To jest cel mojej pracy? To ma być opus vitae? Dzieło mojego życia? Po co pracuję? Co wznoszę? Czy będę mógł powiedzieć, buduję katedrę, katedrę mojego życia, miasto Boga, dobro wspólne, to dobro, które nie polega na tym, że wszystko jest wszystkich, ale to dobro, które sprawia, że tworzone są takie warunki, by każdy człowiek mógł z nich korzystając osiągnąć pełnię swojego człowieczeństwa. Buduję katedrę. Trudzę się. Znacie to. Wiecie, ile lat buduje się katedrę. Jej się nie wznosi tak. Dzisiaj zaczynamy, za pół roku przecinamy wstęgę. Najdłużej budowaną katedrą, taką, która została rozpoczęta i zakończona, to katedra w Burgos w Hiszpanii. 534 lata. Nie, 554 lata. Pół tysiąca lat. Tyle czasu ludzie się trudzili, wznosili dom Boga, katedrę, obraz Kościoła na ziemi. Katedra Notre Dame. Nasza Pani, Notre Dame, paryska katedra, piękna. 182 lata. Tyle lat ją budowano. Zapłonęła, spłonęła. Ktoś napisał po pożarze katedry Notre Dame, że skończyło się milczenie katedr. Nasza Pani przemówiła, w straszny sposób przemówiła, bo oto okazało się, że coś tracimy. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, kiedy pojawiały się w mediach filmy z pożaru katedry Notre Dame w Paryżu. Można było zobaczyć ludzi, którzy może po raz pierwszy się zatrzymali i spojrzeli w górę, spojrzeli w niebo, spojrzeli na płonący dach ich katedry i może po raz pierwszy się zaczęli modlić. Bo nasza Pani przemówiła, oto tracimy coś, co jest nasze, co jest kawałkiem naszej tożsamości, co nas buduje, co nas tworzy, co jest dobrem wspólnym. Bo dzięki temu możemy osiągnąć pełnię naszego człowieczeństwa. Czy ja podejmuję działanie? Czy nie powinienem zrobić sobie rachunku sumienia z moich działań, z motywów mojego działania, z celów mojego działania, tych prawdziwych motywów? A może z zaniedbania działania? Z tego zaniedbania troski o dobro wspólne, z tego zaniedbania troski o własne dzieci, o współmałżonka, o ojca, o matkę, o wnuki. Ile czasu z nimi spędzam? Aktywnie, rzeczywiście. Nie siedząc obok siebie i każdy w swoim świecie wirtualnym. Ile czasu spędzam ze swoim dzieckiem, ze swoim wnukiem? Ile czasu aktywnie mu poświęcam? Ile książek z nim przeczytałem? Ile opowieści mu opowiedziałem? Ile zbudowałem rzeczy? Ile ciast z nim upiekłaś? Rachunek sumienia z zaniedbania. Bo przecież gdyby Daniel nie krzyknął, natchniony Duchem Świętym, jestem czysty od jej krwi, to Zuzanna zostałaby zabita. Gdyby porzucił działanie, to niewinna krew zostałaby przelana. Czy wolno mi nie działać na rzecz dobra wspólnego? Niech się tym ktoś inny zajmie. To nie dla mnie. To ja jestem za to odpowiedzialny. Moje działanie staje się tylko walką o przetrwanie, jeżeli nie jest zanurzone w Jezusie Chrystusie. Jeżeli moje działanie nie jest przeplatane uświęcaniem czasu. Kiedyś byłem na Bukowinie Rumuńskiej, w takich wioskach, które zamieszkują Polacy. To osadnictwo jeszcze z końca XVIII wieku. Przepiękna polszczyzna, to jeszcze cudowna kraina, gdzie dzieci, widząc dorosłego idącego ulicą, kłaniają mu się i mówią: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, bo jak powiedział im dziadek i ojciec, chwali się Chrystusa, a nie dzień. Tam przyjaciele obwodzili nas i mnie po cerkwiach prawosławnych rumuńskich. Przepiękne cerkwie, znaczy trochę inne niż nasze, murowane i malowane wewnątrz i na zewnątrz, cała historia zbawienia w obrazach. I pewnego razu mnich, który nas oprowadzał po jednej z tych cerkwi, tak patrzy na nas i mówi: no tak, wy świeccy. No wy to jesteście jak ta Marta, co się tak trudzi wokół różnych rzeczy. Ale my to wybraliśmy drogę Marii. Jesteśmy u stóp Pana Jezusa. I wtedy pomyślałem i powiedziałem, że z całych sił, ze wszystkich sił staramy się, podejmujemy wysiłek, by połączyć Martę z Marią w naszym życiu, żeby nasze działanie było zanurzone w Panu Jezusie, żeby było u Jego stóp. Dzwony kościołów. Radość dla mojego ucha. Tak wielu teraz przeszkadzają, bo te dzwony dzwonią, Budzą mnie o 10 czy o 9 w niedzielę, a ja chciałem pospać, bo mam dzień wolny. Zlaicyzowane społeczeństwo szwajcarskie wpisało bicie dzwonów do konstytucji jako dobro narodowe. A my, kraj chrześcijański, mamy coś przeciwko dzwonom, ale po co te dzwony biją? One ogłaszają różne rzeczy, ale mówią także o uświęceniu czasu, tego czasu, w którym my działamy, żebyśmy mieli czas na podniesienie oczu do nieba. Może pamiętacie, byliście ze swojej młodości na wsi, żniwa i biją dzwony w pobliskim kościele. Jak wszystko zamiera, wszystko ustaje. Ludzie się prostują. Mężczyźni zdejmują czapki z głów i odmawiają Anioł Pański, bo dzwony im przypominają, że czas jest uświęcony i kto jest Panem tego czasu, że moje działanie musi być zanurzone w Nim. Czy ja żyję w rytmie uświęcania czasu? Mam przyjaciół, Mam przyjaciela, który mówi, wiesz, ja sobie nastawiłem w komórce taką przypominajkę. Co 3 godziny daje mi sygnał. I ja wtedy wiem, że muszę chwilę się pomodlić. Choćby najprostszym aktem strzelistym, Jezu, ufam Tobie. Odrywa mnie to od moich klientów, od komputera, od tego, co robię, bo czas uświęca Bóg i On jest Panem czasu i On jest Panem mojego działania i wtedy tylko buduję katedrę mojego życia. Wznoszę dom Boga, miasto Boga, gdzie każdy będzie mógł rozwinąć się do pełni swojego człowieczeństwa. Amen.